Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
O tym, aby człowiekowi ktoś pomógł, kiedy jesteś w nieszczęściu, nie może być nawet mowy. Ja sam zwracałem się o pomoc do polskich organizacji 2 razy w moim życiu. Po raz pierwszy, kiedy byłem w Izraelu, kiedy nie mając pozwolenia na pracę zdychałem z głodu, po raz drugi w analogicznej sytuacji. Za każdym razem odmówiono mi. Muszę jednak przyznać, że grzecznie. Jeśli zawiezie nas dom dla wariatów, w sensie cichej przystani życiowej, i sutenerstwo, w sensie zdobycia pieniędzy, aby odrodzić się moralnie i napisać nowelkę na temat wiosny uczuć młodej kobiety, zawsze znajdziemy szereg przytulisk zwanych więzieniami. W więzieniu w Monachium nie jest źle, zwłaszcza jeśli ktoś pragnie nawiązania kontaktu z mową ojczystą, tak niezbędną dla człowieka piszącego. Co trzeci więzień jest Polakiem. Panowie ci prowadzą tu nieskomplikowany tryb życia. Śpią na dworcu, a w dzień zbierają się w domu towarowym w centrum miasta i tam składają się na butelkę wódki Puszkin. Reklamują ją jako wódkę dla twardych mężczyzn. Jest to 2 facetów z kielichami w rękach, koło nich siedzi niedźwiedź patrzący na nich z życzliwością. Po czym rodacy nasi idą na dworzec, aby się nieco przespać, tam zostają aresztowani i skazani na 8 dni więzienia za włóczęgostwo. W więzieniu dokonują niezbędnych ablucji, których nie są w stanie dokonać na wolności, z tej prostej przyczyny, iż nie posiadają ani miejsca zamieszkania, ani dowodów osobistych. Przed 2 laty istniał w Monachium hotel Bunkier, gdzie można się było przespać za 1 markę. Dziś jest to jednak niemożliwe. Na dworcu sypiają również Włosi, nieudani sutenerzy i oszuści matrymonialni. Tak więc w więzieniu monachijskim słyszymy 3 języki. Niemiecki, polski i włoski. W więzieniu tym karmią jednak marnie. Wszystkie filmy, w których widzimy ludzi latających po celi po przekątnej, są nieprawdziwe. W więzieniu trzeba dużo leżeć, gdyż każdy zbędny ruch powoduje głód. Jest o tyle źle, że nie można pisać. Trzeba wszystko obmyślić z góry. Sytuację po sytuacji, dialog po dialogu i nie wolno niczego napisać. Regulamin więzienny zabrania wykonywania pracy zarobkowej. Wbrew temu, czego tak bardzo pragną pedagodzy i reżyserzy filmowi, strażnicy więzienni nie lubią więźniów grzecznych i usłużnych. Lubią ciężkich chłopców, jak to się tam nazywa. Nie trzeba za to robić afer w Paryżu, bo to jest jedyne miasto, gdzie możesz się przefartować, kiedy jesteś krótki. Ale tu dają łomot i spalisz się. A pamiętaj, że kto nie dostał w mordę od francuskiego policjanta, ten w ogóle nie wie, co to jest być bitym. Jeśli znajdziesz się w więzieniu w Jaffie, to też nie rzucaj się za bardzo. Dostaniesz taki łomot, że nabierzesz wreszcie pewności, że Izraelczykom nic się nie stanie i dadzą sobie jakoś radę. W Palermo, jak cię będą drutować i zdejmą ci medalik z szyi, przyklęknij i ucałuj. Dostaniesz papierosy od strażników, a jeśli będziesz miły, to pozwolą ci nawet napić się piwa w czasie śledztwa. I w ogóle, bądź miły i twardy. Jeśli już siedzisz pod celą razem z innymi niewinniakami, to nie wpadaj w rozpacz i nie łkaj. Ponieważ nie zostaniesz przez nich zaakceptowany dramatycznie i towarzysko. A nigdzie nie przydaje się tak bardzo wyrobienie dramatyczne, jak właśnie w tego rodzaju przytulisku. Bierz udział w ich rozmowach, ale nie bądź nachalny. W żadnym wypadku nie zabieraj głosu w sprawie winy. Nie zapominaj, że w historii więziennictwa całego świata nie było jeszcze ani jednego winnego więźnia. Nie wtrącaj się w cudze rozmowy, nawet jeśli czyjś bełkot wyda ci się oczywistą bzdurą. Kiedyś siedziałem w Stadelheimie. 2 niewinniaków prowadziło ze sobą od miesięcy bezustanny spór. Chodziło o to, gdzie pójdą po otrzymaniu wolności, mając oczywiście na myśli taką restaurację, gdzie upiją się najszybciej i najtaniej. Problem nie był łatwy. Więzienia w Stadelheim zwalniają o 5 rano. O tej porze wszystkie knajpy są zamknięte. Jeden z nich proponował, aby wprost z kryminału udać się na Schwabing i tam od razu przystąpić do dzieła. Drugi obstawał za wypadem na dworzec główny. Jest to droga nieco dalsza, ale za to na dworcu jest taniej i będzie można więcej wypić. A poza tym odpadnie kłopot z ponownym aresztowaniem, gdyż policjanci w Monachium zaczynają rację właśnie od dworca głównego. Także nie będzie w ogóle problemu. Drugi więzień, widać nieco bardziej zaawansowany w alkoholizmie, obstawał jednak twardo, aby udać się wprost na Schwabing i tam zacząć pić. Wreszcie obaj panowie znaleźli wyjście kompromisowe. Udadzą się na rynek, gdzie w wielkiej piwiarni, której nazwy już nie pamiętam, przystąpią do dzieła. Uzgodniono najdrobniejsze szczegóły. Zwolnieni zostaną o 5:00, pierwszy tramwaj dorwą dopiero o 5:15, jazda zajmie im 30 minut, a pozostałe 15 minut, piwiarnię otwierali o 6:00, umilą sobie rozmową. Najbliższej niedzieli zapytałem obu panów, dlaczego ich nie zwolniono. Okazało się, że mieli do odsiedzenia jeszcze po 6 lat. W więzieniu istnieje pewna hierarchia ważności rozmów. Tematem numer jeden jest, rzecz jasna, niewinność każdego z więźniów i bolesna omyłka organów wymiaru sprawiedliwości. Tematem numer dwa jest nikczemność i przewrotność kobiet. Dalej sport, najważniejsze decyzje życiowe, wspomnienia z wojny, głupota aktualnego kanclerza czy też prezydenta, zagadnienie istnienia Boga i lamenty nad złym wyżywieniem, przy czym ten ostatni problem staje się problemem numer dwa, to znaczy przed przewrotnością kobiet w piątek. Kiedy to człowiekowi dają kawałek ryby z jakąś piekielną mazią? W sobotę jest już normalne koryto i pierwotna hierarchia rozmów zostaje przywrócona. Wdzięcznym tematem jest snucie wspomnień dotyczących pobytu w innych więzieniach. Na ogół więźniowie niemieccy zgadzają się jednomyślnie, iż najmilszym więzieniem w NRF jest więzienie w Stuttgarcie. Jest ono nowoczesne, zradiofonizowane i z bieżącą wodą. Dodatkowy element dumy stanowi fakt, iż więzienie w Stuttgarcie wyposażone jest w radarowy system alarmowy i nie istnieje nawet jedna szansa na 100, aby uzyskać wolność na własną rękę. Więźniowie włoscy nie mają na ten temat jednomyślnej opinii, ponieważ Sycylijczycy nie lubią Włochów z północy. Ale wydaje się, że więzienie w Palermo nie jest złe. Więzienia amerykańskie karmią najlepiej. Jednak więźniowie kapryszą, twierdząc, iż reżim jest zbyt surowy. Jeśli siedzisz pod celą, bądź towarzyski, ale nie staraj się zdobyć pozycji dominującej. I nie bądź w żadnym wypadku duszą obszczerstwa, gdyż niepotrzebnie wzbudzisz zazdrość innych więźniów z natury mrukliwych i małomównych. Myśl raczej nie o teraźniejszości, nie o jutrze, ale o sprawach przeszłych i przebrzmiałych. O rzeczach wesołych i przyprawiających cię łagodny śmiech i lekką zadumę. Ja na przykład myślałem o wkroczeniu sowieckich sokołów w roku 1945. Byłem wtedy w Częstochowie i mieszkałem przy ulicy Sobieskiego 84. Rosjanie weszli, rozbito cysternę ze spirytusem i potem ludzie leżeli w błocie, pijąc spirytus zmieszany z rozdeptanym śniegiem. Ale to rzeczy ogólnie znane. Tak się działo w czasie każdej wojny i w każdym mieście. Ale pod moimi oknami Rosjanie szli 2 tygodnie. Była to droga wiodąca na Warszawę. Oni jednak nie pytali nawet o Warszawę. Od czasu do czasu jeden z nich, który wchodził do domu, prosząc o trochę kipiatoku, pytał: gdzie droga na Berlin? I nie pytał nawet o kilometry, tylko o kierunek. Z tyłu zostawił Ukrainę, góry Uralu, Kaukazu, złotą Moskwę i kamienny Leningrad. A teraz szedł do Berlina, nie pytając nawet o kilometry, a tylko o kierunek.
Był to fragment powieści Marka Chłaski, Piękni 20-letni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.